Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji. Cieszę się, że jest takie zainteresowanie. Dziękuję. Jest takie zainteresowanie Państwa. Zresztą nie dziwię się, bo ostatni dzień oczywiście był dosyć gorący. W związku z tym delikatna zmiana harmonogramu, czyli tego, o czym mieliśmy dzisiaj mówić. Jak Państwo doskonale wiecie, od dwóch dni miasto wie kwestią szkoły podstawowej numer 9. W związku z tym bardzo krótko chcielibyśmy się do tego ustosunkować. Po pierwsze, drodzy Państwo, nie ma żadnej decyzji w sprawie likwidacji szkoły numer 9. Nie ma żadnej decyzji w sprawie przeniesienia szkoły podstawowej numer 9. Jak i również nie ma żadnej decyzji w sprawie ograniczenia jej działalności, czy też wygaszania, jak niektórzy mówią, szkoły podstawowej numer 9. Co do pozostałych różnych plotek, które po mieście krążą, w ogóle nie chcę się odnosić, bo są kompletnie absurdalne. Drodzy Państwo, żeby taką decyzję w ogóle można było podjąć, jeżeli miałaby dojść do skutku, to po pierwsze, musiałby ją zaakceptować i pozytywnie zaopiniować kurator oświaty, musiałby swoje stanowisko wyrazić Rada Rodziców, swoje stanowisko również musieliby wyrazić nauczyciele, którzy w tej szkole pracują, a przede wszystkim musiała być w tym zakresie złożona uchwała do Rady Miejskiej na początku w zakresie zamiaru, a później już w zakresie likwidacji, czy przekształcenia. Żaden z tych kroków nie został przez nas podjęty. Ja mogę tylko jeszcze powiedzieć, że nawet ze względu na to już czekamy na wytyczne związane z wprowadzaniem nowego systemu oświaty, nawet na ścisłym kierownictwie, czy też na tym dużym, który mamy co poniedziałek, nawet temat nie był omawiany, czy też poruszony. Ja rozumiem, że różne pomysły, które w zakresie oświaty krążą i po urzędzie, i po mieście, mogły wywołać zupełnie niepotrzebne wzburzenie rodziców i stąd dosyć taka ich mocna reakcja w dniu wczorajszym podczas spotkania, jak i również w dniu dzisiejszym na spotkaniu bezpośrednio ze mną. Natomiast myślę, że to, co przed chwilą Państwo usłyszeli, jak i również deklaracja o tym, że bez zgody rodziców i ich aprobaty żaden ruch z tą szkołą nie będzie robiony, myślę, że jednoznacznie kończy temat. Aczkolwiek muszę stwierdzić, że dostałem dzisiaj stanowisko, nie mam go wprawdzie przy sobie, radnych klubów Bloku Samorządowego Razem i Klubu Platformy Obywatelskiej, z którym w pełni się identyfikuje i myślę, że on oddaje charakter i ducha tego, co w chwili obecnej przeżywamy. Nie ukrywam, że oczywiście martwimy się, co będzie z edukacją w Pabianicach, z naszą oświatą, jak to będzie wyglądało po wprowadzeniu nowej reformy, po pojawieniu się nowych przepisów dotyczących przekształceń i w ogóle funkcjonowania w nowym systemie oświaty. I korzystając z okazji mogę zaapelować i chciałbym zaapelować do wszystkich, którzy dzisiaj mają możliwości w zakresie decydenckim, opiniodawczym co do tych aktów prawnych, aby mieli na względzie Pabianice, tym bardziej jeżeli z tego miasta pochodzą i w tym mieście żyją, wspierali nas i w zakresie dobrych rozwiązań dla oświaty pabieńskiej, jak i również wspierali nasze działania w zakresie zdobywania dodatkowych środków finansowych. Wczoraj pani minister zapowiadała, że dodatkowe środki na przygotowanie i wdrażanie reformy mają się pojawić. Mam nadzieję, że przy ich udziale Pabianice nie zostaną pominięte w podziale tych środków. Drodzy Państwo, drugi temat, który myślę, że również jest bardzo istotny, to jest temat szpitala, ponieważ również narosło wiele różnych pytań, wątpliwości. Również pacjenci o to pytają, dlatego chciałbym stanowczo jednoznacznie powiedzieć, że nie ma prywatyzacji Pabiańskiego Szpitala, jak i również nie będzie. Wszystkie udziały, które są udziałami miasta, w dalszym ciągu w 100% są udziałami Gminy Miejskiej Pabianice. Mniej więcej kilka razy w tygodniu, czy ja, czy pani prezydent, rozmawiamy z zarządem na temat funkcjonowania. Wszyscy pacjenci są przyjmowani, zabiegi są planowo robione. Natomiast te rzeczy, które były zgłaszane i podczas komisji, jak i również wypłynęły później, są i będą przez zarząd na bieżąco, w miarę oczywiście możliwości zarządu, realizowane, sprawdzane i weryfikowane. Drodzy Państwo, następny temat to już ten, dla którego była zwoływana dzisiejsza konferencja. To są, proszę Państwa, dalsze informacje związanych z inwestycjami drogowymi. Myślę, że jest ich na tyle dużo, że pozostałe inwestycje na następnej konferencji przekażemy. A mianowicie w poniedziałek zakończyła się budowa miejsc postojowych i chodników przy ulicy Mokrej, druga strona. Tego dnia rozpoczął się również remont miejsc postojowych na ulicy Waryjskiego. Jeszcze jedna informacja z dnia wczorajszego. Byliśmy w Kielcach. To już chyba nasza ostatnia wizyta w związku z naszym projektem transportowym, czyli związanym z zakupem autobusów, ścieżkami rowerowymi, jak i również z całą rewitalizacją systemu komunikacyjnego. Sporo nowości. Koło 20-21 października mamy zamiar podpisać już umowę na przygotowanie studium wykonalności, w którym wszystkie szczegóły dotyczące nowego systemu komunikacyjnego w Pawiańcach w ramach łódzkiego obszaru metropolitalnego będą zapisane. Termin około 6-7 miesięcy, czyli w pierwszej połowie 2017 roku studium i wszystkie dokumenty z tym związane, gotowe do przedłożenia marszałkowi województwa łódzkiego, powinny być gotowe. Wracając do inwestycji drogowych, aktualnie w realizacji mamy budowę ulicy Próżnej, przebudowę ulicy Kasztelańskiej, remont chodnika na ulicy Karnyszewickiej. Do realizacji w tym roku jeszcze mamy remont miejsc postojowych na ulicy Wajsówny, remont nawierzchni jezdni na Jana Pawła II, 7 łopatka, remont chodnika wraz z zatoką parkingową na ulicy Matejki, remont chodnika wraz z zatoką parkingową na ulicy Konopnickiej, również remont chodnika na ulicy Ewangelickiej, który chwilowo jest wstrzymany po drugiej stronie, bo nie chcemy przed świętami wchodzić z robotami tak, żeby utrudniać i handel, i dostanie się do cmentarza. W związku z tym zaczniemy te prace już po świętach. No i najważniejsza chyba inwestycja w tym roku, remont ulicy Sienkiewicza. Trwa postępowanie przetargowe. Mam nadzieję, że wyłonimy wykonawcę i prace rozpoczną się zgodnie z harmonogramem. W liczbach na chwilę obecną wyremontowanych chodników i miejsc postojowych to jest 17 838 metrów i ponad 1300 metrów bieżących nowych nawierzchni i nakładek na naszych drogach. Urząd Miasta ogłosił również przetarg na budowę ulicy Wiązowej, składanie ofert do 26 października. Drodzy Państwo, oczywiście to jest na ten rok. Już nie będę czytał listy tych dróg, które w drugim przetargu już zostały zgłoszone i prosimy, szukamy wykonawcy dokumentacji. Są one u nas na stronie internetowej, w związku z tym zachęcam do lektury wszystkich, którzy są zainteresowani. To jest przygotowanie dokumentacji pod wykonawstwo w roku 2017 i w latach następnych. Również w zakresie utrudnień chwilowo mamy je na ulicy Konopnickiej, gdzie mamy budowę gazociągu na Grabowej, Świętokrzyskiej, Targowej i Pięknej wzdłuż skrzyżowania z ulicą Orla. Tam jest budowa ciepłociągu przez Zakład Energetyki Cieplnej i również na 15 Pułku i Karnyszewickiej dobudówka gazociągu i sporo również tego rodzaju inwestycji w rejonie ulic Szczęśliwa, Radosna, Widzewska, Lazurowa, Letnia, czyli nasza Dąbrowa. Drodzy Państwo, planowane inwestycje też mam wykaz, otrzymacie, żeby zerknąć ewentualnie za wszystkie utrudnienia, które są dzisiaj w pasie drogowym, jak i również w chodnikach. Przepraszamy, będziemy się starali, żeby te prace jak najszybciej się zakończyły. Z dużych tematów ulica Warszawska na odcinku od Dużego Skrętu do Widzewskiej, czyli kapitalna modernizacja tej drogi łącznie z odwodnieniem, kanalizacją, jak i również chodnikami, planowaną ścieżką rowerową, została złożona z propozycją wsparcia do programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Popularnie zwany jest to program schetynówki. Mam nadzieję, że uzyskamy wsparcie, bo to wielka inwestycja na dziś szacowana na około 5 milionów złotych i bez wsparcia zewnętrznego ciężko będzie ją zrealizować. Myślę, że temat najbliższy to jest święto Wszystkich Świętych. Witamy Pana Radnego. Drodzy Państwo, cmentarz komunalny 1 listopada nie będzie zamykany na noc. Parking czynny również będzie przez cały czas. Ważna informacja dla osób niepełnosprawnych. Mogą wjechać na teren cmentarza, tylko prosimy, żeby wcześniej zgłosiły to w biurze Miejskiego Zakładu Pogrzebowego. Drodzy Państwo, aby zapewnić sprawny transport do cmentarza 1 listopada, autobusy będą kursować według rozkładów z dnia poprzedniego z niewielkimi zmianami. Generalnie na głównych odcinkach, czyli z ulicy Waltera Janka i Nawrockiego, będą odjeżdżały w kierunku cmentarza co 10 minut. Również w takim samym takcie będą kursowały na odcinku od naszego szpitala, jak i również od stacji, wzmocnione również niektórymi liniami. Przede wszystkim zmiany na trasie, tak jak to już miało miejsce w ubiegłych latach, na 265 i na linii T. Natomiast w niedzielę 30 października również wzmocniony dojazd do cmentarza, przede wszystkim przez dwójkę, siódemkę oraz jedynkę i piątkę. Wszystkie te informacje Państwo uzyskają już, aby mogli przekazać mieszkańcom miasta. Organizacja ruchu wokół cmentarza tak jak corocznie. Panie Prezydencie.
Panie Prezydencie, przepraszam, ale Pan przejęzyczył z tym parkiem, budową miejsc parkingowych, nie ulica Faryńskiego, a Wyszyńskiego.
Oj, przepraszam najmocniej, ale dziękuję za czujność. Tak, proszę, proszę.
Kilka słów o projekcie Rodzina jak Rodzina. Wiem, że Państwo otrzymaliście od nas tę informację, ale w kilku zdaniach pozwolę sobie jeszcze o tym opowiedzieć. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego uzyskaliśmy dofinansowanie. Miasto Pabianice otrzymało dofinansowanie na projekt pod tytułem Rodzina jak Rodzina. To jest Pabianicki Program Usług Wspierających. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 833 290 zł, a wartość całego projektu to jest 983 790 zł. Projekt swoim wsparciem obejmie 100 rodzin. Rodziny będą korzystały z pomocy asystentów, będzie to 10 asystentów. Rodziny zostaną objęte kompleksową pomocą specjalistów, czyli psychologa, pedagoga, prawnika, terapeutów, uzależnień. Będą to warsztaty, spotkania tematyczne, konsultacje, wycieczki. W ramach tego programu powstanie również Akademia Rodziców, która będzie pozwalała utrwalać zdobytą wiedzę, a potem również Grupa Wzajemnej Pomocy Wartek. Program ruszy 1 listopada, czyli już za chwilę, a od 1 grudnia będziemy rekrutować rodziny do tego programu. Również kolejna wiadomość, złożyliśmy w ramach konkursu w Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej, złożyliśmy prośbę o wsparcie dotyczące utworzenia spółdzielni socjalnej. Takie wsparcie finansowe otrzymaliśmy, w związku z tym jesteśmy teraz na etapie tworzenia spółdzielni socjalnej. Spółdzielnia socjalna na tę chwilę będzie zatrudniała 6 osób. Jak wiadomo, spółdzielnia jest to podmiot ekonomii społecznej i zrzesza zarówno jednostki takie jak samorządowe, jak i organizacje pozarządowe. I celem tej spółdzielni będzie powrót na rynek zawodowy mieszkańców naszego miasta. Czyli jak gdyby uaktywnienie ich zawodowo i jakby zmuszenie, nie wiem, zachęcenie ich do samorealizacji. Budowanie poczucia własnej wartości. Bardzo nam zależy, żeby ta spółdzielnia funkcjonowała jak najszybciej. Ona zacznie już funkcjonować w tym roku. Natomiast obecnie będzie się zajmowała pielęgnacją roślin, utrzymaniem w ładzie i czystości terenów zielonych, porządkowaniem placów i chodników, a w przyszłości mam nadzieję, że zarówno osobowo, ale także pod względem tego, co będzie robiła spółdzielnia, będziemy mogli się poszerzyć, czyli będziemy mogli wykonywać drobne usługi remontowe, jakieś gastronomiczne, a także zatrudniać więcej osób. I jeszcze jedna informacja dotycząca tematu, który bardzo nas wszystkich interesuje, a jest to mianowicie budżet obywatelski. Dziś o godzinie 12 nastąpiła ostatnia aktualizacja tuż przed ogłoszeniem wyników, a ogłoszenie wyników nastąpi 20 października. Do tej pory przez internet zagłosowało 2258 osób. Na tę chwilę wiemy, że jeszcze 224 osoby nie dokonały aktywacji, ale mam nadzieję, że to się stanie w przeciągu weekendu. Jeżeli chodzi o głosy oddane tradycyjnie, to mamy ich w tej chwili 284. I pierwsze trzy zadania według głosów elektronicznych, które na tę chwilę zostaną zrealizowane, chyba że się coś zmieni ze względu na głosy oddane tradycyjnie, ale to ścieżka rowerowa w Pawianicach przy ulicy Zamkowej, tężnia Solankowa i wieloryb w Parku Wolności. Chyba tutaj nie muszę mówić, że wygrają te projekty, które otrzymają największą ilość głosów i kwota, którą przeznaczymy, to jest równy 1 000 000 zł, więc nie możemy tej kwoty przekroczyć. Dziękuję bardzo.
Bardzo. Panie Wiceprezydent, ta spółdzielnia, fajnie, że to takie u nas ruszyło, więc to pierwszy raz w ogóle tak. Do miasta. One mają gdzie jakąś nazwę, czy już wiadomo?
Tak, ona się nazywa Zielone Pawienice.
I ona, że tak powiem, jest zawiązywana przy opiece społecznej, przy urzędzie miejskim, przy jakiej instytucji?
Będzie zawiązywana przy Miejskim Centrum Pomocy Społecznej, natomiast beneficjentem jesteśmy my jako miasto i współpracujemy ze Stowarzyszeniem Oratorium. Bo to musi być połączone, czyli ten czynnik. Tak.
Okej, to jedno, a drugie chodziło mi o, te, o ten pierwszy projekt.
Rodzina w rodzina.
Tak, to będzie przy MCPR.
Też, Miejskim Centrum Pomocy Społecznej.
A mogę mieć pytanie po tej szkoły, SP9 czy gimnazjum, czy to świadczy, jeżeli no, jest mowa o tym, że nie będzie łączenia tych szkół czy przenoszenia, to czy grozi gimnazjum numer 2 likwidacja?
Panie dyrektor, przede wszystkim nie znamy, jakie będą założenia ustawy. Ustawa co do zasady mówi się tak o wygaszaniu czy też likwidacji gimnazjum. W jakiej to ma być formie, gdzie, kiedy, z jakim okresem. Czy gimnazja mają do końca, czyli przez najbliższe 2 lata być gimnazjami, czy będzie je można przekształcać na podstawówki, czyli robić tak zwane zespoły. Tego na dzisiaj nie wiemy, tak? W związku z tym nie jestem w stanie się kompletnie ustosunkować do tego pytania.
Ja inaczej, czy w tej szkole może powstać podstawówka, jeżeli by tak zdecydowało ministerstwo, ponieważ z tego co wiem, to ci rodzice przede wszystkim twierdzili, że jeżeli przeniesiecie tam, chodzi im o lokalizację i o złą renomę tego gimnazjum i o bardzo zniszczony budynek, bo podobno ta szkoła jest zdewastowana od środka bardzo, ściany są obdrapane, połamane, są tam różne sprzęty, to mam pytanie do rodziców, nie będą chcieli, żeby tam dzieci chodziły do szkoły podstawowej, o to chodziło tym rodzicom.
Znaczy przede wszystkim chodziło im o to, żeby, znaczy ja powiem w ten sposób, drodzy Państwo, w momencie, kiedy idzie przekaz, bo to na dzisiejszym spotkaniu padło, tak, za pośrednictwem dzieci, przekazywany rodzicom, że szkoła będzie likwidowana, to pojawiają się tak duże i skrajne emocje, że nie rozmawia się o innych, jak gdyby, wariantach, tylko rodzice dzisiaj jednoznacznie powiedzieli, że chcą, aby w tym miejscu z pełnymi konsekwencjami, znając wyposażenie tej placówki, chcą, żeby ona dalej funkcjonowała. Takie oświadczenie tutaj złożyli, my to oświadczenie przyjmujemy. Ja tylko mówię, ponieważ został kompletnie zachwiany jakikolwiek tryb konsultacyjny, tak? Bo myśl, która jest nieuczesana, nie jest zweryfikowana, nie jest sprawdzona, nie mamy tak naprawdę dzisiaj określonych chociażby rejonów szkoły, co by było gdyby, tak, ta szkoła miała być przeniesiona. Nie mamy nowego arkusza, żadnej przymiarki do tego, co z nauczycielami, jakby to miało dalej wyglądać. No, pomysł rzucony luźno staje się pretekstem do wielu pytań i do pewnej dyskusji, która dzisiaj tak naprawdę jest przedwczesna, tak? Ponieważ po pierwsze nie ma żadnej decyzji, nie było ustalonej linii kierunku działania w tym zakresie, tak? No, jedna z wielu propozycji, która wywołała dzisiaj takie, a nie inne oburzenie. Zresztą rozumiem, że forma przekazania tej informacji była na tyle wzburzająca, że rodzice no, mieli prawo zachować się tak, jak się zachowali.
Dziękuję.
Ja o to do nich nie mam pretensji. Dzisiaj kilkukrotnie pytałem, skąd ta informacja i skąd oni ją powzięli, natomiast no, nie chcieli powiedzieć, szanuję to. Dobrze, okej, to jest.
Ale ja
to
innego pytałam, bo mówiłam o tym, że kiepską renomę ma to gimnazjum. Że rodzice się obawiają tam wysłać swoich dzieci, że to gimnazjum słynie jako placówka, zresztą jest najmniejszą szkołą, no 184 uczniów, to jest bardzo mała placówka miasto. Czy tam ktoś sobie nie radzi pedagogicznie, czy tam jest jakieś środowisko niebezpieczne? Nie chcę przy kamerach używać.
Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Faktem jest, że gimnazjaliści wybierają, do tej pory wybierali inne szkoły.
Panie prezydencie, to ja się wtrącę do tematu, bo chyba jednak przekaz między panem a naczelnikiem Goryniem nie do końca funkcjonuje. Bo pan mówi, że jest sobie gdzieś jakaś myśl była rzucona, że ktoś coś powiedział, ale naczelnik Boryń, czyli naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu, wyraźnie wczoraj powiedział, że przeniesienie szkoły numer 9 do budynku przy Skłodowskiej to jest jeden z wariantów. Czyli gdzieś tam te rozmowy funkcjonują, tak? Był jakaś koncepcja, jakiś plan, ktoś usiadł i powiedział, robimy jakieś warianty i to jest jeden z wariantów. Więc nie wiem, dlaczego teraz mówi pan, że w ogóle nie ma tematu, że...
Znaczy ja jeszcze raz powtórzę, panie dyrektorze, oczywiście, że w związku z tym, iż istnieje i wśród nas, i wśród rodziców, i wśród dyrektorów, dzisiaj byliśmy na Dniu Edukacji Narodowej i to się daje wyczuć, tak? Jest duża doza niepewności. Do tej pory do tego wszystkiego również pojawiają się takie zaczepne pytania w stosunku do nas, bo nawet dzisiaj przy wręczaniu nagród też padło ze strony przedstawiciela gimnazjum. To ostatni raz? No ja nie mogę się do tego ustosunkować w momencie, kiedy nie ma wytycznych i nie mamy dokumentów systemowych, które będą traktowały o tym, jak ma reforma wyglądać. Stąd między innymi mój apel, aby osoby, które mają dzisiaj możliwość współdecydowania o tym, miały na względzie to, jak wygląda oświata w Pawianicach. Co do koncepcji, oczywiście, że Wydział przygotowuje się na najróżniejsze rozwiązania. Natomiast, drodzy Państwo, no od momentu pomysłu, koncepcji do momentu jej wdrożenia, to po pierwsze, nie mamy aktów wykonawczych, w związku z tym jest to takie trochę gdybanie, co by było gdyby. Po drugie, jak Państwu przekazałem, gdybyśmy tą ścieżkę wybrali i w tym kierunku szli, to musielibyśmy poszczególne działania zacząć wdrażać, tak? Także to przede wszystkim o tym, tylko mówię, że mamy, drodzy Państwo, no, co tydzień jest zarząd, co tydzień pojawia się bardzo dużo różnych pomysłów związanych z funkcjonowaniem tego miasta, ale od momentu pomysłu do momentu wdrożenia to trwa bardzo dużo.
I no tak, tu jest ścieżka. Temat nie jest wzięty z kosmosu po prostu. No.
Nie, no oczywiście, drodzy Państwo, no oczywiście, że temat nie jest wzięty z kosmosu. No tak jak najróżniejsze rozważania na temat tego, co będziemy robili ewentualnie z gimnazjami, co będziemy robili z miejscami przedszkolnymi i tak dalej, tak? No, takie rozważenia Wydział prowadzi. No w momencie, kiedy się pojawią dokumenty, żeby mógł, te ministerialne, żeby mógł zająć jakieś stanowisko i jakąś propozycję przedstawić, tak? Ale to jest wszystko w formie pomysłów, propozycji, koncepcji.
Jeżeli mogę, panie prezydencie, radny Wydrzyński, też chciałem nawiązać do szkoły podstawowej numer 9. Panie prezydencie, pan stwierdził, że tutaj rodzice nie chcieli podać, kto był, że tak powiem, dawcą tej informacji tak podstawowej. To jest dosyć mocno bulwersująca, bo nie ukrywam dla mnie fakt, że tak powiem, grania na uczuciach rodziców, w tym momencie troski rodziców do dzieci. To jest po prostu najzwyczajniej w świecie okrutny. Czy jeżeli pan taką informację by otrzymał, że jest to ktoś z pracowników urzędu, czy zamierza pan w stosunku do takiej osoby wyciągnąć konsekwencje takiej podróży?
Znaczy ja powiem w ten sposób.
Bo na chwilę obecną cały czas, rozumiem, realizuje pan obowiązujący tak zgodnie z przepisami.
Znaczy na dzisiejszym spotkaniu z rodzicami padały różne sugestie w tym zakresie. Gdzieś tam z drugiego rzędu albo z trzeciego rzędu. Natomiast ja nie będę tego weryfikował, natomiast żadne z nich nie wskazywało na
umowę. Sytuacja, tak? W dniu poprzedzającym odbywa się pana kontrola na terenach szkół. Następnego dnia tutaj wychodzi taka informacja, że rodzice zostali poinformowani o tym, że ich szkoła zostanie zlikwidowana.
Znaczy, ja bym powiedział więcej, że nawet w pierwszym przekazie padło, że ja podobno jakoby wczoraj miałem podpisać decyzję w tej sprawie.
No tak? Mnie osobiście zastanawia cel przekazania takiej informacji tutaj w forum publicznym, tym bardziej tutaj stawia to pod znakiem zapytania. Nie wiem, czy pan prezydent miał okazję zapoznać się z dzisiejszym oświadczeniem klubu Platformy Obywatelskiej i klubu BSE, gdzie z tego oświadczenia jednoznacznie wynika, że oba kluby posiadają jakąś wiedzę co do tego, że będą wprowadzane jakieś zmiany, tak? No my jak Radni Prawa Sprawiedliwości nie mamy takiej wiedzy.
Jakie natomiast zmiany? Nie za bardzo rozumiem.
To nic znaczy, nie wynika z tego.
No jak najbardziej, no to ja nie wiem w takim razie, po co publikować takie oświadczenie, z którego nic nie wynika, tak?
Znaczy ja mogę,
panie znaczy, tutaj oświadczenie radnych Platformy Obywatelskiej i BSR-u zaczyna się od słów, że w związku z informacjami, tak? Dotyczącymi zmianami w strukturze.
Przepraszam bardzo. Drodzy Państwo, to jest konferencja prezydenta miasta, a nie konferencja BSR-u i Platformy. Bardzo proszę, po pierwsze. Po drugie, panie radny, myślę, że chyba ostatnią osobą, która chciałaby, że tak powiem, w taki sposób puszczać informacje w eter, to są chyba urzędnicy tego miasta.
Nie, to żeby kosztować.
To tak na zdrowy rozsądek patrząc.
Byłoby to tragiczne.
Tak mi się wydaje. I byłoby chyba po prostu już szczytem niepełniczek.
Panie prezydencie, czy można? Mi się wydaje, że tutaj takie jest spojrzenie trochę komplikujące, zupełnie niepotrzebne, bo dla mnie to historia jest bardzo prosta. Było 11 szkół podstawowych. Każda miała swój numer. Trzy z nich nieszczęsna reforma pana profesora Wandkiego zmieniła w gimnazja. Gdyby te gimnazja miały wrócić, to jedno była SP15, druga SP16, trzecia SP3, nie ma żadnego problemu. To SP2, przepraszam, pomylę. I są oczywiście pewne problemy, ja wiem, nie chcę upraszczać, ale to, że 1/9 odchodzi, no bo jeden rocznik odchodzi po tej reformie, z 8 się robi 9, to nie zupełnie może 1/9, bo nie zawsze ten, kto zaczyna, to kończy tam jednak pewien podstawowy doktorat. U mnie oczywiście wszyscy zostają w pewieństwach, przechodzą do tych naszych bratnich, ponad podstawowych, nikt nie ginie. W każdym razie ja myślę, że można patrzeć na to też pod tym kątem, tylko tyle.
Znaczy, drodzy Państwo, dajmy popracować osobom, które za to odpowiadają. Po pierwsze, jak pojawią się dokumenty ministerialne, wytyczne, jak będziemy wiedzieli, na czym stoimy, w jakim kierunku idzie reforma, czy mamy wsparcie finansowe do jej przeprowadzenia w naszym mieście, na jakich zasadach, co musimy zrobić i wypełnić, będzie nam dużo łatwiej o tym dyskutować. Natomiast jedna rzecz, która nas cały czas martwi i myślę, że to poddenerwowanie wywołuje, to jest niestety uciekający czas, bo życie w niewiedzy powoduje właśnie takie sytuacje, jak mieliśmy przez ostatnie dwa dni miejsce. Tak? Według mnie one wynikały właśnie z pewnego rodzaju niedoinformowania, może czasami niepotrzebnie wzbudzania emocji. I to wszystko.
Małgorzata Rogalska, Łódzka Koalicja na Rzecz Jawności. Ja mam dwa pytania. Pierwsze do pani prezydent odnośnie spółdzielni socjalnej. Rozumiem, że organem założycielskim jest oratorium
i miasto.
I miasto, tak? Na czym dalej będzie polegała funkcja organów założycielskich?
To znaczy tak, na pewno jeden z naszych przedstawicieli będzie w zarządzie spółdzielni. Jeden z przedstawicieli oratorium też będzie w zarządzie spółdzielni. Więc będziemy cały czas kreowali politykę tej spółdzielni. Czy to jest...
Czyli rozumiem, że, a może pani przybliżyć, jakie kompetencje powinny mieć te osoby, które będą reprezentowały organy założycielskie?
Znaczy, chodzi pani o to, o wykształcenie, o...
No, tak? Chociażby.
Znaczy, powiem pani, że nie odpowiem pytanie w tej chwili, jakie kompetencje powinny mieć, natomiast na pewno może jakieś doświadczenia w prowadzeniu stowarzyszeń, fundacji, doświadczenie prowadzenia może podobnej, no w spółdzielni to ciężko będzie u nas chyba znaleźć w mieście, ale jakieś doświadczenie związane z taką działalnością. Bo pamiętajmy, że osoby zasiadające w zarządzie będą osoby, które będą tam pracowały zupełnie za darmo, tak? Więc one będą kreowały, będą wspierały i głównym ich celem będzie to, żeby aktywizować zawodowo osoby bezrobotne działające w naszym mieście i będą na rzecz tej spółdzielni w taki sposób pracowały. A głównym jak gdyby zyskiem to oprócz aktywizacji zawodowej tych osób, to no, myślę, że dla nas też bliskie to dla miasta, że będziemy i może dla jakichś przedsiębiorców lokalnych, że te usługi będą trochę tańsze w zakresie pielęgnacji zieleni, tak? Te usługi, które się nas podzielią tego.
Jeszcze to pytam, bo no wiadomo, że spółdzielnia socjalna jest podmiotem ekonomii społecznej. Tak. Jest to no, zwykła firma, tak?
Tak.
Tyle tylko, że jest ustawą narzucone, w jaki sposób musi dochodzić do podziału zysku, prawda? Więc dlaczego pani zakłada od razu, że zarząd będzie pracował za darmo? To jest normalna praca. Dlaczego ma pracować za darmo?
Tak zakładam, bo nie sądzę po biznesplanie na najbliższy rok czy półtora roku, że spółdzielnia jest w stanie wypracować taki zysk, który będzie zyskiem do podziału. Myślę, że będą musieli zainwestować jeszcze w sprzęt, że będą musieli zainwestować może w pomieszczenia. Także na spokojnie do tego podchodzę i w jakiś tam sposób na razie nie zakładam, że będzie miała jakiś wielki zysk.
A jaki stosunek osób niepełnosprawnych, znaczy osób, które...
Mówiłam 6 osób.
6 osób, tak. Czyli rozumiem, że 4 pozostałe to są z tego grona osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem, no bo pomysł spółdzielni socjalnych pod tym kątem.
Tak, że są to osoby, są tak, to są to osoby, które są zagrożone wykluczeniem i bezrobociem. Będą tam zatrudnione w tej spółdzielni.
I rozumiem, że naboru jeszcze też nie było, tak?
Będziemy robić nabór w najbliższym czasie. Najpierw zakładamy tę spółdzielnię, tak, musimy ją zarejestrować. No, także chwilkę to potrwa, myślę, że około miesiąca.
Czy informacje na temat statutu tej spółdzielni będą dostępne w BIP-ie?
Tak, ja chętnie pani prześlę więcej danych.
Chodzi o BIP, nie
tak, o tak, wszystko, ale chętnie też pani prześlę, jak powiedziałam.
To teraz drugie pytanie odnośnie szpitala. Użył pan sformułowania, że w szpitalu nie będzie prowadzona reprywatyzacja. Prywatyzacja. Prywatyzacja to jest na określone działanie, więc rozumiem, że tego działania nie będzie. Ale zmiany jakieś tam ciągle są. I dla mnie osobiście są to zmiany nie do końca zrozumiałe. W związku z tym moje pytanie, do czego te zmiany mają doprowadzić?
Drodzy Państwo, przede wszystkim, tak jak już mieliśmy okazję rozmawiać o tym na Komisji Zdrowia. Drodzy Państwo, sytuacja w służbie zdrowia w całej Polsce jest trudna. O tym doskonale Państwo wiecie. Tak jak informowałem, zgodnie z majowym raportem ministra zdrowia, zadłużenie w polskiej służbie zdrowia sięga 14 miliardów złotych. Ja mogę tylko powiedzieć i podziękować zarządowi za to, że stara się, nie uszczuplając zakresu świadczeń medycznych, cały czas dążyć do tego, żeby i wynik finansowy, i płynność, i regulowanie wszystkich zobowiązań odbywało się terminowo. Drodzy Państwo, przed nami na pewno w zakresie służby zdrowia bardzo trudny rok. Z jednej strony to jest kwestia zwiększanych co chwilę norm i zwiększanych
zobowiązań
zakresu, który w ramach kontraktu ma szpital świadczyć, chociażby w zakresie wyposażenia, doposażenia go, remontów. Z drugiej strony no, cały czas po raz kolejny mamy aneksowanie umów. No, te nożyce się rozwierają. I w związku z tym w najbliższym czasie będziemy również u dyrektora łódzkiego oddziału NFZ-u rozmawiać na temat tego, jak będzie wyglądał następny rok. I myślę, że po tej rozmowie będziemy mogli więcej powiedzieć na temat tego, czy następny rok będzie troszkę spokojniejszy, czy też będzie walka o każdego pacjenta, o każdą złotówkę. Ja mogę cały czas mówić tylko w tym zakresie o pewnej niesprawiedliwości, której nie rozumiem. Nie za bardzo rozumiem, dlaczego podmioty publiczne, tym bardziej takie podmioty jak nasz szpital, który z takim dużym trudem zostały wyprowadzone na prostą, konkurują z podmiotami prywatnymi, a jednocześnie nie możemy sobie pozwolić na to, żeby niektórych działalności w tym szpitalu nie prowadzić. Mocno mnie bulwersuje fakt, że prywatne podmioty mogą wyjąć wszystkie najbardziej łakome kąski, najbardziej płatne procedury, Natomiast my jako miasto myślę, że nie będziemy mogli sobie pozwolić na to, żeby pacjentom odmawiać świadczenia usług medycznych. Cały czas jest to balansowanie na zasadzie ryzyka i nie ukrywam, że zarząd to ryzyko podejmuje i szuka najróżniejszych dróg do tego, żeby nie zmniejszając jakości świadczeń, utrzymywać cały czas dostępność świadczeń dla pacjentów.
No jeszcze dopytam, bo to jaka jest sytuacja w służbie zdrowia, no to jest i tego pewnie szybko się nie zmieni. Natomiast mnie bardzo interesuje Powiński Szpital. Rozumiem, że szpital jako zakład pracy ma określony budżet i musi się w tym budżecie zmieścić.
No, nie do końca.
Zakładam, że dobrze prosperująca firma musi się w tym
zmieścić. Pani, ja przepraszam, ja od razu odpowiem, tak. To wygląda w ten sposób, że Narodowy Fundusz Zdrowia określa, w związku z tym już nie ma konkursu, w związku z tym aneksuje kontrakty i określa, ilu pacjentów z terenu Pabianic będzie miało określone schorzenia, na przykład neurologiczne, ortopedyczne i tak dalej. I w związku z tym przydziela w kontrakcie określoną liczbę punktów. I za te punkty płaci. I w związku z... I to jest właśnie cały klucz, że budżet na wykonanie usług medycznych, które dzisiaj jest kontraktowany przez NFZ, nie zabezpiecza potrzeb zdrowotnych naszego powiatu. My nie zrobimy takiej sytuacji, że w październiku skończyły nam się punkty kontraktowe na ortopedię, to ją zamykamy. To no, mówimy do pacjentów, nie przyjmiemy.
Chciałam
tak?
Bez względu na to, że jest to niesprawiedliwe, ja też nie rozumiem, dlaczego umowy z NFZ-em są tylko aneksowane, a nie negocjowane od nowa. Zdziwiło mnie to, kiedy słyszałam to na posiedzeniu komisji. Z tego, co pani doktor obecna tam bodajże z pediatrii, tak, powiedziała, że to zarząd powinien robić szpitala. No więc tym bardziej się dziwię, czemu to nie jest robione. Ja oczywiście no nie znam się na służbie zdrowia, więc być może czegoś nie rozumiem z powodu zwykłej niewiedzy. Natomiast no, dla mnie szpital jest firmą, pewną firmą, która oczywiście ma wyjątkowe zadanie, bo musi zabezpieczyć działania własne gminy, tak, i je realizować przede wszystkim. Natomiast rozumiem, że jest jakiś tam budżet, że on jest za mały, że on nie starcza, w porządku, rozumiem. Dlatego się zapytałam pana, czemu mają służyć te zmiany, które są tam wprowadzane w tej chwili. Bo dla mnie rozpisywanie na 5 dni konkursu, z czego 2 to jest weekend, robienie tego tak na szybko, wydaje mi się, że to są zbyt duże pieniądze i zbyt poważna sprawa, żeby to można było tak lekko potraktować. No i w tym momencie przychodzi z zewnątrz firma, która znowu renegocjuje.
Czyli jak jest konferencja prasowa, czy można zadawać pytania na... Po to przyszliśmy. Była pani miała jakąś prywatną sprawę, chcę przeszedł.
Nie, nie ma prywatnej sprawy, co nawet nie...
Ja mam pytanie, panie prezydencie, na temat badania dróg, na temat badania torowiska. Jest w fatalnym stanie. Czy jest jakieś przewidziane są prace związane z torowiskiem?
Proszę Państwa, kontakt na torowisko jest otwarty, w związku z tym za chwilę zgłoszę rzeczywiście, prawda, bije się w piersi, ostatnio nawet jechałem dwie duże dziury na starym rynku, takie, że można koło urwać. Rozumiem, że ostatnio były warunki atmosferyczne takie, że padało, ale już dzisiaj jest ładnie, myślę, że nie będzie problemu, za chwilę zgłosimy do wydziału, żeby w trybie pilnym to torowisko zostało naprawione.
Drugie pytanie mam prawo parkowania w mieście. Jest coraz gorzej między blokami, żeby zostawić auto. Czy miasto planuje ze spółdzielnią jakiś harmonogram przygotować na przyszły rok? Bo w tym roku te plany, które przygotowaliście, tak zrobione są właściwie w ostatniej chwili. No, Mokra w tej chwili skończona, Wyszyńskiego rusza, Konopnickiej być może. Czy na przyszły rok jakoś bardziej kompleksowo miasto zamierza się tym zająć?
Pani redaktor, oczywiście
w tym... Przewodnica Bajsówny jest nie do zaparkowania. W dwóch rzędach stoją. Regularnie wzywana policja przez niektórych sąsiadów. Ludzie płacą mandaty 50 zł i 5 punktów to kosztuje. Ale nie mają szans gdzie indziej zostać działać.
Drodzy Państwo, odpowiem w ten sposób. Oczywiście w tym roku to, co mieliśmy zaplanowane ze spółdzielnią, praktycznie kończyło się na ulicy Mokrej. Wszystkie dodatkowe prace, o których Pani Dyrektor przed chwilą wspomniała, to są te, które wynikają z oszczędności u nas po przetargu i które zostały ze spółdzielnią mieszkaniową ustalone w drugim półroczu tego roku. W związku z tym cała procedura przetargowa i je wykonujemy w tym momencie. No, mam nadzieję, że Aura będzie sprzyjała i nam się uda, natomiast nie są to zadania planowane, są to zadania dodatkowe. Co do następnego roku, oczywiście zawsze jest tak, że na początku roku z Panem Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej ustalamy następny harmonogram prac i również chcielibyśmy zachęcać wszystkie wspólnoty mieszkaniowe, które chciałyby się włączyć w ten program. On myślę, że dobrze funkcjonuje ze spółdzielnią. Również jesteśmy otwarci na współpracę z poszczególnymi wspólnotami mieszkaniowymi.
Trzecie pytanie dotyczące dróg. Dlaczego, bo wiem, że po interwencji Pana Prezydenta i Pana, chyba, nie wiem czy Pana Prezesa, ale Pana Prezydenta na pewno, został położone przejście, namalowane przejście dla pieszych, wymalowane na ulicy Popławskiej przy Carrefourze, dodatkowe. Tylko nie rozumiem, dlaczego tam jest zbudowany dodatkowy chodnik i nie jest to zrobione tak, jak ci ludzie chodzili, tylko po prostu w innym miejscu. No, czy Pan Prezydent tylko to widział? Co tam się dzieje?
Szczerze mówiąc, nie byłem tam ostatnio.
Bo specjalnie chodnik został pobudowany.
Zasada
10 metrów.
Zasada, o której zawsze mówiliśmy i o którą zawsze prosiłem zakład, to jeżeli jest coś wydeptane, to znaczy, że tam ludzie chcą chodzić. Tak?
No to tak nie jest.
I robienie sztucznych chodników. No, muszę podjechać, zweryfikować, zobaczyć, jak to wygląda.
Jeszcze? Rozumiem, że gospodarzem tego spotkania jest Pan.
Tak, oczywiście.
Więc chciałabym, żeby Pan podejmował decyzję. Dobrze, czy ja mogę.
Prosimy o pytania.
Dobrze. Zadałam pytanie. Jakiemu celowi służą zmiany w naszym konkretnym szpitalu, te, które są w tej chwili wprowadzane? To jest moje pierwsze pytanie, a drugie pytanie odnośnie szpitala. W lutym 2015 roku po raz pierwszy wystąpiłam z prośbą, żeby wszystkie spółki, które podlegają pod miasto, miały WIP. Szpital nie ma go do tej pory. Pozostałe spółki, no w marny sposób, ale gdzieś tam funkcjonuje. Natomiast szpital nie ma w ogóle WIP-u. Ponieważ no, moja cierpliwość już trochę się kończy, wydaje mi się, że 2 lata to wystarczająco cierpliwa byłam. Jeżeli do poniedziałku nic się nie pojawi, ja złożę zawiadomienie na policję o łamaniu prawa.
Proszę Państwa, oczywiście przekażemy to zarządowi, to odpowiedź na drugie pytanie, a pierwsze pytanie jeszcze raz odpowiem. Zarząd w związku z takim systemem, jaki mamy dzisiaj, podejmuje różne działania w zakresie utrzymania wysokiej jakości świadczonych usług i minimalizowania kosztów albo szukania innych, równych dróg. Kwestia po przetargu, jesteśmy, nie wiem, 2 tygodnie i może pozwólmy najpierw podziałać, zobaczyć, jak to wygląda. Z tego, co ja się orientuję, w niektórych jednostkach służby zdrowia działa, funkcjonuje dobrze. Pozwólmy, żeby u nas też zobaczyć, jak to wygląda. Dobrze?
Ja chciałam jeszcze pytanie precyzujące do tego, co Pani powiedziała. Czy Panu się wydaje słuszne, że zarząd oddaje się spółce lekarzy, w tym jednego kierownika oddziału, na którym to oddziale wystąpiły straty? Czy te same osoby są dostateczną gwarancją, te osoby, za których panowania doszło do tych strat, a mówimy o tym roku, są dostateczną rękojmią tego, że może to być zmiana na lepsze. Teraz po tym, jak wzięli tą dzierżawę.
Pani Lekko, dajmy szansę, zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało, tak? No, tutaj ja nie jestem w stanie odpowiedzieć Pani jakąkolwiek rękojmię, no od tego jest umowa, od tego są warunki umowy, żeby zabezpieczała interesy PCM.
I drugie pytanie, bo Pani Prezes nie wiedziała, jak na to pytanie odpowiedzieć, nie pamiętam już, kto je zadał na tej burzliwej komisji, ile w skali roku idzie w tym roku, jaki jest podział na wypłaty dla pracowników administracyjnych, a dla personelu medycznego? Czy Pan się tym zainteresował?
Nie jestem w stanie dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie, tym bardziej, że cały szereg odpowiedzi Pani Prezes będzie przesyłała do nas sukcesywnie, udzielając nam wszystkich informacji. Natomiast też pozwólmy jeszcze po drodze podziałać Radzie Nadzorczej i niektóre pytania Rada Nadzorcza również będzie
kierowała. Jeszcze mam właśnie a propos Rady Nadzorczej pytanie. Jakie są drogi komunikacji pomiędzy Panem Prezydentem a Radą Nadzorczą? Bo Powiedział Pan Prezydent, że Rada Nadzorcza jest od tego, żeby kontrolowała. Ale czy macie wypracowane, nadzorowało jakieś metody komunikacji, nie wiem, osobnego maila, spotkania, że znaczy, po prostu Rada Nadzorcza Panu chyba powinna informacje przekazywać jako szefowi Zgromadzenia Wspólników?
Znaczy, drodzy Państwo, u nas zgodnie z podziałem kompetencyjnym najczęściej kontaktuje się, komunikuje się z Radą Nadzorczą Pani Prezydent, zresztą bardzo często również na tych radach nadzorczych jest i informacje te, które są najważniejsze, są przekazywane mi bezpośrednio od Pani Wiceprezydent. Tak,
to dlatego, że Pan wywołał temat sam szpitala. Ja sobie nawet zapisałem tutaj pytanie wcześniej, a Pani mnie troszeczkę uprzedziła i na to pytanie Pan nie odpowiedział. I pytanie brzmi, czy nie wzbudziły Panu, czy też Pani Prezydent też, skoro się spotyka z Radą Nadzorczą, czy nie wzbudziły wątpliwości, nie wzbudziła wątpliwości forma przeprowadzenia konkursu na świadczenie tej usługi
bardzo,
medycznej?
Bardzo dobre pytanie, drodzy Państwo.
Czy w ogóle Państwo wiedzieli o tym, że to tak wygląda? Tak?
Znaczy, proszę Państwa, w momencie rozstrzygania, bo o konkursie gdzieś tam były mowy, tak, i były sugestie, że coś takiego może mieć miejsce. Natomiast w momencie podpisania oczywiście Pani Prezes dzwoniła, informowała, że takie konkursy na stronie się pojawiły. Termin rzeczywiście może budzić kontrowersje, termin składania ofert może budzić jakieś tutaj kwestie pewnego zaskoczenia. Natomiast zarząd stwierdził, że ze względu na to, iż za chwilę jest następny kwartał, kwestie rozliczeniowe chciałby spróbować. No myślę, że trzeba dać szansę. Chciał spróbować, spróbował, konkurs przeprowadził. Powiem tylko, że konkurs był na 3 oddziały, 4 oferentów, jeden był satysfakcjonujący, pozostali nie. Czyli to też myślę jest dowód na to, że nie był to wirtualny konkurs, dla których nie wiem, który jest ustawiony pod poszczególne osoby, bo tak to pewnie zarząd by proponował podpisanie umów ze wszystkimi. Wybrał tych, którzy byli najlepsi.
Z tego co ja wiem, to jeden też chyba z oferentów był mocno związany z naszym pabianickim szpitalem, więc mógł też o tym konkursie się dowiedzieć, ale w jakiej sytuacji stanęły na przykład podmioty, nie wiem, z innych miast, które mogłyby wystartować w takim konkursie, no ale w tak krótkim czasie no, nie byłyby w stanie przygotować jakiejś oferty, bo musiałyby się zapoznać ze specyfiką oddziału, tak, specyfiką szpitala, rejonem. No zarząd nie dał takiej możliwości. To w ogóle zero transparentności.
Znaczy, panie dyrektorze, z tego
jest sobie konkurencja, tak, na rynku. No.
Z tego co wiem, również zgłosiły się podmioty spoza terenu Pabianic. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, drodzy Państwo, Pani Prezes na pytanie, dlaczego tak to wygląda, rzeczywiście dosyć długo trwało przygotowywanie wszystkich papierów konkursowych, potem tego czasu na ogłoszenie konkursu już zostało mało. Ale tutaj zgadzam się w 100%, że może to budzić obawy.
Panie Prezydencie, pozwolę sobie zadać pytanie też w temacie szpitala w tym krótkim okresie czasu pięciodniowym. Tak? Chciałem spytać ilu...
Ja przepraszam bardzo, drodzy Państwo, bo zaczyna się konferencja radni z prezydentem. No przecież macie Państwo możliwość wejść do mnie w każdej chwili, rozmawiać ze mną na te tematy, zadawać pytania, ale przepraszam bardzo, no jest to czas, który my staramy się oddać dziennikarzom. I...
Tak, rozumiem, że ktoś z Państwa dziennikarzy ma jakiekolwiek zastrzeżenia do tego, że chciałbym zadać pytanie.
Ja nie będę pytał.
Wykorzystując Państwa czas.
Dziękuję.
Ja jeszcze chciałam Cię jedną rzecz zapytać. Czy to jest powszechne w spółkach, gdzie kapitał jest w 100% własnością miasta, że różni pracownicy są zatrudniani bez konkursów, czy jednak należy te konkursy przeprowadzać?
Drodzy Państwo, ale nie ma przepisów, które nakazują w spółkach przeprowadzanie konkursów.
No? Czyli można zatrudniać tak po prostu, bo się kogoś chce.
No ja myślę, że w szczególności jeśli chodzi o PCM i kontaktowanie usług z poszczególnymi lekarzami, no to tam w ogóle nie ma konkursów. No?
Rozumiem. Czyli na pracowników administracji
myślę, że to by, też nie myślę, tak? Że to by kompletnie sparaliżowało pracę niektórych jednostek.
Rozumiem. Natomiast na pracowników administracyjnych też nie ma konkursów, tak?
Ja sobie przypadkiem przynajmniej nie przypominam, żeby na stanowiska pracowników administracyjnych w spółkach były konkursy.
Rozumiem. Czasami są ogłoszenia w różnych jednostkach budżetowych, w zakładce praca, kogo się aktualnie poszukuje. Jeżeli takich, czy takich ogłoszeń, rozumiem, nie ma konieczności zamieszczania w szpitalu?
Szczerze mówiąc, nie znam takiego obowiązku, żeby musiał tak robić.
Nie no, bo ja wrócę do pana Wandurki, który jest zatrudniony. Dla mnie zupełnie niezrozumiałe stanowisko.
Proszę państwa, ale przepraszam, Moski. Szpital, tak samo jak pani stwierdziła, że no, nie zna się na służbie zdrowia, tak samo w zakresie naszych kompetencji nie jesteśmy fachowcami w zakresie służby zdrowia. Osoby, które są niezbędne na poszczególnych oddziałach w zakresie dostępności świadczonych wykonywanych przez nich pracy, to musi o tym decydować zarząd. To zarząd zgodnie z kodeksem spółek handlowych raz, a po drugie zgodnie również z ustawą o zabezpieczeniu medycznym, musi być kompetentny w zakresie zabezpieczenia usług medycznych. I ja dzisiaj nie będę się w żaden sposób stosunkował do tego, czy pan X jest potrzebny, czy pan X nie jest.
Ale właśnie to chodzi, żeby wykaz obowiązków pan X nie wykonuje nic, co jest związane z jego zawodem.
Ale drodzy państwo, macie państwo zarząd PCM. Naprawdę zadajecie mi pytania, które wykraczają poza zakres mojej wiedzy. No, przepraszam najmocniej.
Tak, to jest jakieś... Zarząd nie odpowiada na pytania. Tak. Ja tego doświadczam i to...
Dajcie po prostu tylko pytanie, bo pytanie jest krótkie, a nie ukrywam, że zadaję je teraz.
Tu po prostu zgłaszamy takie...
No pan okazję, pan prezydent też narzeka z obojności sporządzonej interpelacji przez radnych, dlatego tam pan już raz od razu odpowiedzieć, po prostu nie będę na tą okoliczność, pomiędzy sporządzonej interpelacji, żeby pan też ułatwić pracę, tak? A chodzi mi o to, czy w tym pięciodniowym okresie czasu przeznaczonym, powiedzmy, na konsultację, ile firm zwracało się, tak, z zapytaniami ofertowymi?
Ale nie mam żadnego pojęcia,
wie pan. No dobrze, czyli bym chciał to pewnie zdać. Myślałem, że może akurat pan wie, dlatego że temat jest dosyć ważny i...
Za chwilę mnie pan zapyta, czy telefony w tej sprawie były, jeżeli tak, to o której godzinie...
Czy zostały oficjalne zapytania ofertowe wysłane do spółki PCM?
Panie redaktorze, pytała, jak wygląda komunikacja między panem a Radą Nadzorczą szpitala, która pana tam reprezentuje. Na to pytanie pan odpowiedział, a ja teraz mam pytanie, jak wygląda komunikacja między pracownikami szpitala a Radą Nadzorczą, bo podczas posiedzenia komisji odpowiedział pan, że to Rada Nadzorcza jest zobowiązana do zgłaszania panu różnych złych, pewnie dobrych rzeczy, które się dzieją w spółkach.
Czy chce mnie pani zapytać, czy pracownicy zwracali się do Rady Nadzorczej z prośbą o...
Chcę się zapytać, jaki jest wypracowany system komunikacji między pracownikami a Radą Nadzorczą?
Drodzy państwo, co do zasady, Rada Nadzorcza nadzoruje pracę zarządu. Nie znam żadnych uregulowań, które by regulowały kwestie kontaktu pracowników z Radą Nadzorczą. Nie znam takich, nie wiem, czy pani zna może, bo zaczynamy wchodzić w jakieś naprawdę absurdy. Zaraz będziemy pytali, czy pacjenci mogą kontaktować się z Radą Nadzorczą i dlaczego. Tak, no przepraszam,
najmocniej. Pacjenci mogą się kontaktować, bo jest tam skrzynka, do której mogą wrzucać swoje
do zarządu, a pani pyta o Radę Nadzorczą. Dobrze, drodzy państwo, serdecznie dziękuję za dzisiejszą konferencję, chociaż była ona niezwykła, ale rozumiem, że państwa zapotrzebowanie na informacje dzisiaj było dosyć duże. Dziękuję pięknie. Dziękuję.